Radio Kraków Kultura.
Dzień dobry, witam.
Porozmawiamy o improwizacji i to właściwie super się składa, jak jeszcze teraz poza anteną ustaliliśmy, tym lepiej, że pierwszym gościem był Kuba Janicki, związany z mózgiem, bo mówisz, że jesteś też częścią tej, jak to Kuba określił, wielkiej mózgowej rodziny i występowałaś i w klubie, i na festiwalu. A Kuba sam sporo też mówił właśnie o improwizacji w kontekście akurat imprezowania, nazwał to zresztą muzyką imprezowaną i myślę sobie, że to jest fajne tło do naszej rozmowy o improwizacji, w której chyba jednak daleko wyjdziemy poza muzykę. Ja przynajmniej mam taką nadzieję, to znaczy, bo to jest ten grunt, który przynajmniej jako odbiorca mam jakoś w miarę dobrze rozpoznany i pomyślałem, że z perspektywy tego, co wiem o improwizacji na gruncie muzyki, spróbuję się dowiedzieć coś więcej o improwizacji w każdym innym znaczeniu, z jakiego ty korzystasz. Jak myślisz, to dobry?
Myślę, że to świetny start i bardzo dobre wprowadzenie, dlatego że wydaje mi się, że rozmów o improwizacji w tańcu współczesnym i w sztukach performatywnych nigdy dość. I cieszę się, że teraz jest na to jakiś, że ludzie chcą w ogóle o tym słuchać. Bo jak ja zaczynałam się zajmować improwizacją w tańcu współczesnym 20 lat temu, albo ponad 20 lat temu, to w ogóle nie było nawet możliwości tego, aby być wysłuchaną, że coś takiego można, dzieje się w sztukach scenicznych. I dlatego cieszę się, że teraz, kiedy z mojej perspektywy jest jakiś rodzaj, nazwę to tym słowem, mody na improwizację w teatrze i w tworzeniu, no w ogóle się interesują i aktorzy, i reżyserzy technikami improwizacji, to myślę, że warto jeszcze dalej i głębiej i szerzej o tym temacie rozmawiać, ze względu też na to, że improwizacja w świecie tańca i sztukach performatywnych jest poddana wielu stereotypom. I ja od wielu lat próbuję je nazywać i rozróżniać.
To dajesz od razu. Z jakimi stereotypami się mierzysz? Bo ja na przykład na gruncie muzyki współczesnej, którą się zajmuję, też właściwie z tym się mierzę na co dzień. To znaczy, to jest, czuję na równi duży cel, czy jakiś taki obowiązek, z którym czuję, że się mierzę, żeby właśnie ze stereotypami na jej temat walczyć, bo inaczej nie będę w stanie realizować właściwie tego celu, który jest tym ważniejszym, można by się wydawać, ale czuję, że to obalanie stereotypu jest jakąś taką przeszkodą, z którą najpierw należy się uporać, żeby móc właśnie przejść do rzeczy, czyli do popularyzacji. To znaczy jakby bez takiego zwinięcia tej, nie wiem, zasłony stereotypowej, bez rozbrojenia czasem jakichś narosłych uprzedzeń, No, mam wrażenie, że to drugie nie jest w stanie zafunkcjonować, że nie jesteśmy w stanie kogoś przekonać, zaprosić do tego, żeby wysłuchać, czy żeby zapoznać się z dziełem, które może na pierwszy rzut ucha w tym wypadku być jakieś inne po prostu, czy wymagające, jeżeli właśnie nie przekujemy tego balonika stereotypów. Jak jest z improwizacją? Gdzie jest ten, w którym miejscu?
Tak, chętnie ci o tym opowiem. Ważne jest chyba też, że po tych wielu latach trochę zmieniłam perspektywę, czyli tak jak, nie wiem, 5-10 lat temu ważne dla mnie było dokładnie to podejście, czyli przebijanie balonika ze stereotypami, tak teraz od jakiegoś czasu sobie myślę, ja po prostu robię swoje i będę nazywać to, co mnie interesuje, nie zawracając do nazywania albo do wypunktowywania stereotypów. Robię to na kursach czasami, bo to trzeba przekazać wtedy w taki sposób. Natomiast teraz chyba koncentruję się na tym, żeby robić swoje i liczyć na to, że przyjdzie taka publiczność, którzy sami zaczną się zastanawiać, co to jest. Ale jednym ze stereotypów w tańcu współczesnym mierzymy się z tym, że jest porównywany do improv teatralnego, czyli że wszystko na śmiesznie, lub z interakcją publiczności, czyli że to publiczność przychodzi i rzuca temat i my wtedy improwizujemy. I trzecia sytuacja...
Czyli trochę stand-up też.
Też, tak. Trzecia sytuacja, z którą się spotkałam, jak organizowałam wieczór improwizacji, że ktoś przyszedł i się pyta, gdzie się może przebrać dziewczyna w dres, no bo słyszała, że dzisiaj improwizacja, czyli jam, czyli że wszyscy mogą improwizować, tak? Więc takie trzy pola, aha, z którymi się spotkałam. Natomiast myślę też, że teraz, ale to też jest to, z czym mnie to po prostu interesuje, że ten język improwizacji, on się rozrósł w moich zainteresowaniach i na przykład coś, co może tobie też być bliskie, interesują mnie na przykład poeci dźwięków albo ci, którzy improwizują wokalem, głosem, ale w sposób absolutnie odjechany i nie chodzi...
Niewerbalny.
O... Niewerbalny, tak. I tym to zaczęło mi się bardzo łączyć z ruchem, z tańcem. Tak, mam swoich jakichś tam ulubieńców sprzed wielu lat i też przychodzą do mnie ludzie na zajęcia, którzy niekoniecznie chcą tańczyć i improwizować. Nagle się okazuje, że są świetni w paszczy i w tym, co wydają z siebie właśnie wokalnie i jest to improwizowane.
Aha. No właśnie, no bo w tle naszej rozmowy jest też zaproszenie na warsztaty, które prowadzisz już od kilku dobrych lat, w sumie nie wiem jak długo, ale w scenie Supernowa i kolejna ich edycja rozpoczyna się 6 stycznia. Tak. Jeśli coś mieszam, to od razu popraw. I to jest dla stosunkowo nielicznej grupy, tak? 10-15 osób?
Tak, jak najbardziej skorzystam z tej okazji, żeby zaprosić wszystkich chętnych. Rozpoczynam kolejną edycję kursu, który nazywa się Praktyka Improwizacji i Performance. Zajęcia odbywają się, scena Supernowa w Krakowie. Fantastyczna kamienica, bardzo kwitnący teatr ofowy. W poniedziałki o 18:30 będziemy mieć 8 spotkań i nadal kontynuujemy teraz na styczeń i luty zagadnienie muzyki improwizowanej z ruchem improwizowanym. Więc tak naprawdę grupa jest mieszana i otwarta dla osób, które właśnie nie muszą tańczyć i nie muszą mieć w tym doświadczenia, ale na przykład interesują się jednak dźwiękami i improwizacją muzyczną. A osoby, które chcą ruszać się, tańczyć, o tutaj mi się czwarty stereotyp odkleił, zaraz już do niego nawrócę. Osoby, które chcą tańczyć, ruszać się, badać ruch improwizowany, jak najbardziej są mile widziani i faktycznie nie trzeba mieć doświadczenia. Tutaj też się spotykam z wieloma stereotypami, już do nich zawrócę, ale jedno, co mi się przypomniało, a mianowicie w czasach współczesnych improwizacja w tańcu kojarzona jest z terapią, z artyterapią, że to jest to otwieranie się, ten ruch intuicyjny, taniec intuicyjny i że to ma mieć funkcję terapeutyczną. Więc doszedł akurat w tych czasach nowy stereotyp, żeby tłumaczyć, że nie chodzi o to, żeby się dobrze czuć w tej improwizacji i właśnie otwierać i wypuszczać swoje te emocje, bo wiele osób nie przychodzi na warsztaty, bo mówi, ja się nie będę potrafić tak otworzyć. I pracujemy z tym, no ale kto mówi, że się masz otwierać? Jakby możesz pracować z absolutnie zabetonowaniem i jakością ruchu czy głosu, która jest pełna gruzu. I to jest na przykład świetna jakość do pracy już w improwizacji ruchowo-dźwiękowej.
No proszę, to zupełnie tak. To już ja bym się złapał być może na ten stereotyp, bo pomyślałbym, że może to nie jest warunek konieczny do tego, żeby rozpocząć improwizację, ale w ogóle, że to jest może jakaś droga do tego, żeby no, coś z siebie wyrzucić.
Czyli, że złapałbyś się, żeby się otwierać, tak? No tak, tylko, że chodzi tutaj o to, w jaki sposób do tego się dochodzi.
Że nie trzeba być na to już od razu gotowym, tak?
Jak najbardziej. Że tak, nie trzeba być na to gotowym. Może nie, po prostu to otwarcie nie jest celem. Może tak. Może w moim podejściu do improwizacji jako nurtu sztuki, aktu scenicznego, otwarcie się nie jest celem tego aktu. jeżeli już przychodzi widz na taki koncert improwizowany, czy performance improwizowany.
Jasne. No to podzielmy sobie te rozmowy na dwie strefy. Na strefę warsztatową i na strefę sceniczną, bo myślę, że te prawidła mogą też być różne. Czy na warsztatach jest na to przestrzeń?
Ale na co?
Na to otwarcie się właśnie, na jakąś taką pracę też, no nawet jeżeli nie z twojej perspektywy, to z perspektywy kogoś uczestniczącego w tych warsztatach, właśnie powiedzmy taką terapeutyczną.
Pewnie praca z oddechem, z głosem jest jak najbardziej uwalniająca i powodująca, że jakieś bloki w ciele są puszczone. Ja tutaj mówię o takiej linii, którą oddzielamy od terapii, bo jeżeli ktoś zaczyna używać głosu, krzyczeć i płakać, to ja zatrzymuję i wtedy sobie mówimy o tej linii nieterapeutycznej, używając języka moich mistrzów i nauczycieli improwizacji, takimi jak na przykład Dawid Zambrano, który mówił make it hot, but don't burn it. Zrób to gorące, ale nie spal tego. Albo cokolwiek, co się dzieje w tobie, podziel się tym. I idź dalej, co za tym idzie, do czego cię to doprowadza, a nie do samego aktu tego, że zacznę krzyczeć na przykład. Więc to miejsce na warsztacie jak najbardziej jest, żeby zbadać, co jest w środku i się pootwierać, ale nie jest celem, bo tak jak mówię, jest to trudne. Jeżeli ktoś mówi, chcę wydobyć z siebie głos, ale czuję, że tam jest tylko gruz, to zaczynamy pracować z fantastycznymi jakościami, zarówno wokalnymi, jak i cielesnymi, w jakości ruchowych, które są gruzem na przykład. I zaczyna to się ucieleśniać. I gdzieś za tym idzie jakieś uwolnienie i otwarcie się, ale my zatrzymujemy się na etiudach improwizowanych, w których ta chropowatość, ten gruz, ta frakcja, to tarcie, że chcę się otworzyć, a nie mogę, już jest, nazwijmy to, tematem. To jest właśnie bardzo ciekawe, że sam fakt tego dążenia do tego, że ktoś chce coś wypuścić innego niż zwykle, prawdziwego może dla wielu osób, albo prawdziwszego, już jest bardzo ciekawym aktem scenicznym. Tak było właśnie w spektaklu ostatnim 15 sekund sławy, który zrobiłam, i właśnie w Łaźni była premiera. Że samo tarcie do wypuszczenia czegoś było ważniejsze niż ten cel, że tutaj otwieram się i wyrzucam.
Niż ten efekt. Czyli to jest też, no właśnie, czyli właściwie można by spojrzeć też na to jako na formę uwalniania jakichś pokładów, nie wiem, swojej ekspresji, czy w ogóle może przeciwdziałania blokadom, które w ciele możemy posiadać. W sensie, że to jest też taka na tych sesjach warsztatowych
można,
praca.
Tak, można, natomiast będę podkreślać, nie jest to celem.
Jasne.
To jest towarzyszy nam w procesie pracy, natomiast to nie jest celem. Raczej na tym warsztacie ja staram się, i to mnie interesuje, prowadzić grupę w kategoriach sztuki scenicznej i tego, jak ten język, który tworzymy, plasuje się we współczesnym świecie improwizacji.
A one są dla amatorów, czy dla osób, które już na przynajmniej z jedną z tych dziedzin, o których mówimy, czyli taniec, performance, łamane na teatr i muzyka, miały styczność?
Wiesz co, akurat tak jest, że ta grupa jest mieszana. I mam zarówno osoby, które tańczą ileś tam lat, albo osoby, które są amatorami i przychodzą. I wielką wartość w tym widzę właśnie, że nie oddzielamy, że tutaj jest zaawansowany dla profesjonalistów, bo się okazuje, że w którymś miejscu są na tym samym poziomie, jeśli chodzi o myślenie i o podejście do pracy twórczej w improwizacji. I ostatnio, ten ostatni blok od września do teraz do grudnia, bardzo sobie cenię. Był bardzo bogaty, że właśnie były osoby, które i tańczyły ileś tam lat w tańcu współczesnym, i osoba, która nie miała żadnego pojęcia o tańcu, więc nie miała żadnych wizji, co to ma być.
Nie była sformatowana też.
Tak, to było fenomenalne. Praca z takim ciałem i z takim ruchem, bez żadnej koncepcji, że tak to powinno wyglądać. Albo amatorzy, którzy nie mają żadnego doświadczenia w ruchu czy tańcu, a poprzez ćwiczenia oddechowe, ruchowe dochodzili do fantastycznych tekstów o improwizacji, o gotowości. To jest nasz ostatni taki rarytas tekst o gotowości, o tym, co to znaczy być gotowym, to co przed chwilką ty wspomniałeś.
No tak, tak, bo no gdzieś nieustająco z wyjściem w ogóle, z aktem scenicznym, z wyjściem na scenę, no dla mnie ten temat jest istotny, to znaczy właśnie przełamania jakiegoś właśnie otwarcia, gotowości. Właściwie mam wrażenie, że te słowa trochę mówią o tym samym, tylko z różnej perspektywy je opisują i nawet dla kogoś, kto... No, być może już częściowo rutynowo na tę scenę wychodzi, to nadal jednak są aktualne, to są nadal aktualne wyzwania, mam wrażenie.
Mm-hmm. Masz rację. Faktycznie ta gotowość jest jednym z takich głównych narzędzi naszej praktyki. Co to znaczy być gotowym w improwizacji? Jak do tego się przygotowujemy, żeby być gotowym? Fajne to jest, fajne. Lubię takie rzeczy eksperymentować. Właśnie słowo eksperyment też wycofuje pewne osoby. Pytałeś się, czy dla każdego. No, dla mnie, ja mierzę zaawansowanie gotowością na podejmowanie jakichś eksperymentów scenicznych i ktoś mi powiedział, że już to zdanie eliminuje część osób, które się by bały przyjść eksperymentować.
Na własnym ciele.
Na własnym ciele i to w ogóle nie wiadomo w czym. Jeszcze jest jedna rzecz, która ogranicza tutaj zaufanie moim zdaniem, do tej pracy warsztatowej, a mianowicie ja już mam za sobą taki etap, kiedy mówię, pracujemy metodą tego i tego. Aha. Tej i tej osoby, czyli że ja się powołuję na kogoś.
Tak, tak. Jakby to miało znaczenie w tej sytuacji.
Wielokrotnie ma. No nie wiem, robisz ćwiczenia Loena, no to wszyscy mówią, o, to jest loenowskie.
No, ale trzeba wiedzieć. W sensie, żeby wiesz.
No nie wiem. Chodzi mi o to, że jeżeli ja mówię, to są metody, które wypracowałam w ostatnich 20 latach, ale nie są opublikowane, nie mają nazwy, że to są moje metody, no to jest jakieś takie ograniczenie zaufania, do czego to może doprowadzić, na przykład.
Metody Haduch.
No, tak już wielokrotnie mi się pytali, czemu nie nazwy swojej metody. No bo nie chcę dawać jakiejś pieczątki, no nie wiem. No tak, ale faktycznie ostatnio się zorientowałam, że tak się o mnie mówi, że mam swoje metody i że nawet słyszałam dla mnie bardzo pochlebną opinię, że się mną straszy na mieście, że na moich zajęciach trzeba wyjść ze strefy komfortu. O to chodziło. Mhm. I to było fajne, to że to znaczy, że jest jakiś...
Poprzek w ogóle dzisiejszym, nie wiem, potrzebom czy dążeniom, bym powiedział. To znaczy, no gdzieś wydaje mi się, że kultura, popkultura nas wpycha w komfort coraz bardziej.
Ach, to bardzo ciekawe, że poruszasz ten temat, bo ja bardzo sobie cenię takie rozmowy, ponieważ nadajesz mi wtedy kontekst pewien, którego potrzebuję i którego poszukuję, gdzie jestem z tym, co robię i czy robię w poprzek i że komfort, no tak, ja nie chcę iść do teatru, żeby oglądać rzeczy, które są o komforcie. Jednak nadal wierzę, że ta sztuka i ten teatr i ten akt twórczy ma na celu jednak sprowokować coś dalej, pokazać, ukazać coś innego. Komfort. Czy to jest w poprzek? No wiesz, teraz ja myślę, czy to jest w poprzek. No może tak, masz rację, jest to w poprzek. Jest to w poprzek na przykład tego ruchu, czy tej idei, która wyłoniła się z teatru i metod przemocowych pracy w teatrze. I cała ta, taki wielki morze tematów dotyczące tego, jak pracować w procesach twórczych i gdzie teraz jest ten balans, że jak ktoś nie chce wykonać ćwiczenia, to może odmówić, może wyjść, może zadbać o siebie, ale to z kolei poszło tak daleko, że ja miałam sytuacje niefajne na zajęciach, kiedy sobie myślę, gdzie na przykład ktoś nie chciał hierarchii, że jest nauczyciel, który coś pokazuje, wskazuje jakąś drogę, tylko że to wszystko ma być, nie wiem, kolektywnie, nie wiem. Ja się w tym nie odnajduję, ale też nie staram się być autorytarną prowadzącą. Raczej na sercu mi leży wspieranie tych osób, w których widzę ogromny potencjał twórczy, własnego języka ekspresji i uważam, że ja ich prowadzę wskazując im, gdzie jest ich potencjał fantastycznego działania scenicznego. I czasami opowiadają mi osoby, które ze mną pracują, też byli moi studenci z Akademii Frycza, że oni nie rozumieją, dlaczego to jest akurat świetne i to mi się bardzo podoba. Że brakuje tego kontekstu, co jest w tym takiego, że ja mówię, że to jest fenomenalne i chciałabym, żeby więcej ludzi to zobaczyło. I tutaj zawrócę może do wątku, że to wsparcie tej indywidualności, tego indywidualnego głosu wydaje mi się, że nie jest w poprzek tego komfortu, tylko zaczyna być trudnością, że ja daję platformę komuś do mówienia swoim głosem. Teraz mówiąc to zastanawiam się na tym, że to jest tak unikatowe i niespotykane, że ja wspieram ten głos, nie narzucam swojej estetyki, nie narzucam tego, jak ja bym to zrobiła i się tego bardzo pilnuję. Przynoszę konteksty kulturowe też ze świata muzyki, wielokrotnie nawiązuję do wszystkiego, czego się nauczyłam w świecie muzyki dzięki moim mistrzom świata improwizowanego, muzycznego, przede wszystkim z Amsterdamu. Ostatnio cytowałam film Soldier of the Road Petera Brutzmana i przynosiłam im różne fragmenty. Więc powtórzę może jeszcze raz, że wspieram ten indywidualny głos i nagle się okazuje, że człowiek się boi tego, że może mówić swoim indywidualnym głosem ekspresji cielesno-ruchowo-głosowej, tekstowej i że to jest okej, i że jest na to miejsce.
No to jest taka rozmowa, w której właściwie co rusz. Chciałbym w ogóle jakiś mały off-topic wprowadzić albo dygresję, ale myślę, że musimy dać chwilę na to, żebyśmy sobie sami to poukładali i nasi słuchacze również.
Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura. Rozmawiamy o improwizacji z Gosią Haduch i właściwie naszym rozmowom nie ma końca. Tę muzykę też wykorzystaliśmy, żeby jeszcze podopowiadać niektóre wątki, których otwiera się tak dużo, że ja właściwie już nie wiem, do której przystani teraz zawitać. I myślę sobie, że spróbuję połączyć dwie. To znaczy mówiłaś o tym, że pojawiła się osoba na warsztatach, która nie miała tych konwencji, ruchów konwencjonalnych gdzieś wyuczonych i że to było takie wartościowe, żeby popracować z kimś, kto nie ma tych, kto jest taki, no, kto jest białą kartką de facto, tak? Z kim możesz popracować już tylko w jednym kierunku, że nie musisz niczego, no właśnie, nie wiem, luzować, gdzieś otwierać i tak dalej. Więc na fali tego zastanawiam się i też jak mówisz, że dążysz do do wywołania emocji, do wywołania czegokolwiek w osobie, która wchodzi na scenę, to ona, to jak ciebie słucham, to rozumiem, że ona ma pokazać, co ma w sobie, czyli chodzi ostatecznie o
muszę zatrzymać i powiedzieć nie. Nie chodzi o właśnie niekoniecznie chodzi o pokazanie tego, co ma w sobie, bo czasami idziemy za jakimś rodzajem absurdu i sobie pozwalamy na pewien absurd w kontekście scenicznym, języka jakiegoś i wtedy można by się zastanawiać, czy to jest coś, co ktoś ma w sobie, ale z drugiej strony cenne jest doświadczenie, że pozwalamy i przyzwalamy sobie na coś w języku ekspresji, co właśnie się nie da się zaszufladkować, czy będzie tańcem, czy będzie Monty Pythonem, czy będzie muzyką improwizowaną. I zastanawiam się, no, w dwie strony. Ty też masz doświadczenie właśnie z muzyką improwizowaną i czy to jest kwestia właśnie, że pokazuje artysta, co ma w sobie, dążąc do czegoś, czymś na pewno się chce podzielić. Peter Brutzman mówił, możesz grać głośno, ale musisz wiedzieć czemu, bo akurat głośno grał. Więc myślę, że to jest istotne, że jak wchodzisz, tutaj już mówię o języku scenicznym jako performance, tak, że mamy występ, jest publika, są sprzedawane bilety i wchodzisz na tą scenę improwizować, musisz wiedzieć po co i dlaczego, po co ich zawołałeś, no żeby tu byli.
Są puryści improwizacji, którzy na przykład w Krakowie Rafał Mazur, który po prostu no tak bardzo chce być zawsze tu i teraz, tak bardzo chce być obecny i w tej improwizacji do tej improwizacji przystępować bez żadnych założeń, bez żadnego przygotowania, to znaczy no, każda sekunda jego występu ma być tą, która dzieje się tylko tu i teraz i wynika z tego, co tu i teraz. Zastanawiam się, jak to, jeśli przyjąć, że to jest jakiś sposób na to, jak rozumieć improwizację, to zastanawiam się, jak w tym wszystkim uniknąć no nie wiem, z jednej strony rutyny, a z drugiej strony jednak lat doświadczenia też po prostu. To znaczy, czy to nie jest tak, że język improwizatora, który od lat te improwizacje praktykuje, siłą rzeczy staje się coraz mniej taki intuicyjny i swobodny, bo przez te lata praktykowania improwizacji, nie wiem, katalog pewnych gestów, ruchów i tak dalej, czy to muzycznych, czy cielesnych, no zaczyna być jakiś. To znaczy, że prędzej czy później każdy swój język napisze. No. Czy tak jest? Czy da się tego uniknąć?
Myślę, że da się tego uniknąć, ale trzeba to praktykować. Trzeba to praktykować i myślę, że to może nadal się rozwijać i można tak robić, można tak zrobić, że ten język improwizacji, on będzie za każdym razem no, czymś innym, niepowtarzalnym. Mogłabym i mówić o przykładach, gdzie faktycznie idąc na koncert wiem, czego się spodziewać, a mogłabym mówić o przykładach, że idąc na koncert czy występ, performance improwizowany, nie wiem, co będzie. Być może w tych improwizacjach artystów, którzy się zajmują improwizacją, faktycznie jest jakiś język, który jest rozpoznawalnym językiem. Ale czy to oznacza, że ich improwizacje nie będą świeże i spontaniczne? Fajnie, że Rafała wspomniałeś, jest to również mój nauczyciel od wielu, wielu lat i nasze drogi ciągle się przeplatają w Krakowie. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za wszystkie wskazówki. I praca Rafała na głębokim słuchaniu i słyszeniu jest praktyką, która jeżeli się to ćwiczy naprawdę głęboko i się praktykuje, bo to ja uważam, że improwizacja się praktykuje. I to jest też moja jakaś myśl, którą przekazuję dalej. To na przykład w każdym momencie, w każdym miejscu, gdzie będziemy improwizować, poprzez głębokie słuchanie zaczerpnę z innego źródła do mojej ekspresji. Więc równocześnie poruszasz taki temat, że ja sobie myślę o sobie, że wchodzę na scenę i będę zawsze tak samo improwizować. I teraz próbuję nad takim tematem u siebie pracować, więc faktycznie trafiasz w coś, co mnie również interesuje, że chcę wejść na scenę i się zastanowić, czy ja będę zawsze tak samo improwizować, a może mogłabym inaczej. Dlatego ta praca warsztatowa z osobami, które nie mają żadnego doświadczenia w improwizacji lub sztukach scenicznych, jest dla mnie osobiście też bardzo bogata, bo czerpiemy z siebie nawzajem. Po prostu czerpiemy z siebie nawzajem do podejść różnych, do ciekawości czegoś. Myślę, że w improwizacji ta ciekawość jest jakoś kluczowa.
To jest też ciekawe, jak ta wymiana doświadczeń i wiedzy jednak postępuje w dwóch kierunkach, właśnie ucznia i nauczyciela. Niezależnie właściwie od sfery i dziedziny, to jak tylko pojawia się dialog, to właściwie trudno tego uniknąć. W takim muzycznym świecie, gdy w ostatnich latach tworzyłem okazje, w których muzycy po akademiach muzycznych mogli otworzyć się na improwizację, to zwykle ona rodziła się w bólach. To znaczy, to było właśnie trudne do przeskoczenia, żeby wyjść poza pewien wyuczony właśnie schemat, czy konwencje, czy nawet techniki wydobywania dźwięku z instrumentu i tak dalej. Jak w ogóle czasem w świeży sposób spojrzeć na te narzędzia, z którymi się przecież przez lata pracowało w jakiś zwykle mniej lub bardziej jeden określony sposób, tylko po prostu przez lata szlifowany i dopracowywany, ale jednak dość w jednorodnym stylu czy podejściu. I podejrzewam, że to jest też prawda o właściwie praktykowaniu jakiejkolwiek dziedziny sztuki, to znaczy, czy to będzie teatr, taniec, kiedy się uczy jakiejś techniki i się po prostu ją doskonali, to doskonali się ją właśnie w takim, no, z grubsza tunelowym podejściu. Patrząc, myśląc, próbując zrozumieć, do czego zapraszasz, to mam wrażenie, jakbyś próbowała ten tunel zburzyć po prostu. Jakbyś go próbowała gdzieś, albo przynajmniej przewiercić, żeby go przewietrzyć.
Ale który tunel?
Ten tunel do doskonalenia jakiejś techniki, do doskonalenia jakiejś umiejętności. Gry na instrumencie, jakiegoś konkretnego stylu tańca. Czyli z takiego podejścia do doskonalenia jakiejś techniki wyjść poza ten schemat, żeby może odnaleźć, co jest poza nią. Jakie są jeszcze inne możliwości?
Przychodzą mi dwie rzeczy do głowy. Jedna, że faktycznie w świecie tańca jakieś 2 lata temu spotkałam taki komentarz osoby, dziewczyny. Nie wiem, czy trenowała taniec klasyczny, czy na pewno jakąś technikę, silną technikę, załóżmy tańca klasycznego, bo to jest, może dobrze zobrazuje tę historię. I ona powiedziała, że ona się obawia przyjść na moje zajęcia improwizacji, bo obawia się, że jej nawyki techniczne wezmą górę w jej improwizacji. No to taki pakiecik jest do rozbrojenia, bo być może to jest kolejny stereotyp, że w improwizacji nie ma techniki. No, cudownie pracować z osobami, które mają technikę w małym palcu i ta technika przecież wyjdzie zawsze i wszędzie. Czy będą szarpać za strunę, czy zrobią ruch ręką w tańcu improwizowanym lub nogą, lub nie wiem, głową. I przecież od razu widać lata kunsztu, praktyki i techniki, do której dochodzili ileś tam lat.
Ale dochodzili do niej, wrócę do świata muzyki, dochodzili do niej po konkretnych partyturach, które mają ograniczone pole do interpretacji. I ta technika nabudowana przez lata jest super bazą do tego, żeby wejść w świat improwizacji. No ale jednak trzeba się pozbyć tych barier, tych granic, tego ograniczenia. Mm-hmm.
Masz rację, może faktycznie mam taki gdzieś w tyle głowy propozycję, że można dochodzić do wirtuozerii trochę inną drogą.
To nie jest trochę jak, przepraszam, aha, jak z improwizowaniem standardów jazzowych, a free impro, że to jest ta różnica, to znaczy tu i tu może być świetna technika, no ale tu jest gra z konwencją w jakichś ograniczonych, inaczej, gra w jakiejś ograniczającej konwencji, a tutaj jest jednak pełna swoboda. Czy to nie jest przejście z jednego na drugie? Zastanawiam się, czy to nie jest, próbując gdzieś zrozumieć do końca istotę warsztatów, do których zapraszasz.
Wracając do tej metafory tunelu, czy coś chcę zburzyć, no na pewno chcę wesprzeć, bo to jest ciekawe, że nazywasz może coś, że chcesz coś zburzyć, a ja chcę wesprzeć to, aby osoby, które czują, że ich to kręci, żeby przyjść i popróbować, nie czuły się wycofane, bo nie mają techniki muzycznej lub techniki, że nie mają techniki. O. Z kolei też pracuję z osobami na warsztatach, które mają tę technikę i są tak zblokowane dokładnie, o czym mówisz, tym, że nagle może być swoboda ale jeżeli ktoś uczył się czegoś w konwencji też źle, dobrze, bo tutaj też wychodzimy wychodzimy poza metody nauczania ogólne, jest dobrze lub źle, ale w ogóle jest to społeczne zjawisko, że mogę funkcjonować tylko robiąc coś dobrze lub źle. I tutaj poszerzamy coś jeszcze dalej, że można też inaczej funkcjonować, uczyć się, improwizować, wchodzić na scenę poza kategorią dobrze lub źle. Ale to jest koncepcja, która jest tak silna w społeczeństwie na wielu płaszczyznach, na pewno obecna w mojej pracy i warsztatowej, i artystycznej, aby nakłaniać ludzi do spojrzenia, że nie tylko chodzi o to, czy jest dobrze, czy źle, jako jedyna meta tego, że coś nam wyszło na scenie. A wracając do idei nauki, tak, uważam, że można dojść do wirtuozerii poprzez swobodną improwizację i napotykając na technikę później na przykład. I w ogóle tutaj mi się też odkleja temat tego, że brakuje w ogóle edukacji twórczej, edukacji twórczego myślenia na każdym poziomie, od dzieci przez szkoły, licea, akademię. Ja miałam to szczęście studiowania w Holandii i spotkania się tam z absolutnie innym podejściem, zarówno do twórczości, jak i do sceny, do improwizacji. I to mi się chyba nasyciłam bardzo. I tym się dzielę. Nie wiem, czy odpowiedziałam na swoje pytanie do tunelu.
No, częściowo. To jeszcze spróbuję podrążyć. Podrążyć ten tunel, tak. To znaczy, mam wrażenie, że dla kogoś, kto ma tę technikę i ma swobodę poruszania się po materii, której się uczył w obrębie konwencji, to jednak improwizacją nie będzie, no właśnie, czy improwizacją będzie już swobodne poruszanie się w obrębie tej konwencji, czy jednak chodzi o to, żeby ją opuścić?
A ja nie wiem. To jest pytanie...
Jak daleko wiesz? Właśnie chodzi mi przyjmijmy, że tym tunelem jest ta konwencja właśnie, nie? I teraz chodzi o to, żeby go poszerzyć, wydrążyć dalej, przewiercić, czy może zburzyć. No właśnie jakby...
Wiesz, chyba pójdę za tym, co wcześniej padło w naszej rozmowie, że chyba tą ideą jest, żeby... No, że gramy lub tańczymy lub robimy coś jako akt sceniczny z jakiegoś powodu. Tam jest jakieś źródło, które nas do tego nakręca. I że dla niektórych to jest rodzaj... Muszę, bo się uduszę, to musi ze mnie wyjść. Dla niektórych to jest przygoda, ciekawość, ale chyba chodzi o tą ideę tej ekspresji czegoś ważnego poprzez siebie w ciele, w muzyce. Czy zabawa konwencją, ktoś umie konwencję i się swobodnie w tym porusza, się tym bawi, może być całkowicie przyjemnym doświadczeniem dla publiczności i tej osoby. I właśnie nie trzeba tam wypruwać flaków, żeby było coś ważnego, bo ważne będzie, że będzie fajnie, że w tej konwencji ktoś wirtuozersko się porusza i tym się zachwyca. Pytanie, które padło offline dzisiaj, że czy ten zachwyt jest jedynym celem w spotkaniu z publicznością? Może być. Ja tego nie neguję i tego nie burzę. I ta przyjemność, że idę posłuchać czegoś, czy zobaczyć coś, co jest zabawą i przyjemnością.
Wróćmy do rzeczy przyjemnych w kontekście zaproszenia na warsztaty, to znaczy kończąc naszą rozmowę, zaprośmy jeszcze do uczestnictwa w warsztatach od 6 stycznia i jeśli Państwo mają ochotę poeksplorować te tematy i to balansowanie pomiędzy komfortem a dyskomfortem i szukaniem źródła potrzeby własnej ekspresji, to progi warsztatów Gosi Haduch są otwarte. Gdzie szukać informacji, jak się w ogóle na nie zapisać?
Informacje są w mediach społecznościowych, praktyka improwizacji i performance. Scena Supernowa, zawsze można przyjść osobiście, ulica Zyblikiewicza 12/4, wypić kawę i dowiedzieć się więcej osobiście. Zaczynamy 6 stycznia, godzina 18:30. Zapisy, zapytania poprzez e-mail freethedance@gmail.com. Zapraszam.
Zapraszamy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również za zaproszenie.
Tu Radio Kraków Kultura.